Chwała Panu, drogie siostry, drodzy bracia, cieszę się, że mogę tutaj być na tym miejscu wśród Was. Przywożę serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru w Tychach. Jesteśmy, jak powiedział pastor Janusz, młodą społecznością, ale idziemy do przodu. W mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. To nie jest mój Kościół, to nie jest mój zbór, ale to jest Kościół Jezusa Chrystusa, Jego cząstka, cząstka oblubienicy na tej ziemi. I tam w Tychach, kochani, chcemy wykonywać Boże dzieło. Chcemy, aby Pan nas używał, aby nas używał do ratowania mieszkańców tego miasta, tych, którzy szukają drogi, tych, którzy gdzieś się zagubili w życiu. I dzięki Bogu to się dzieje. Przychodzą nowe osoby, otwierają swoje serca. Nasza liczba się powiększa, choć wydawałoby się, że mogło być by lepiej i to jest chyba dobre, że oczekujemy większych rzeczy od Pana. Nie zadowalamy się tym, co jest, bo Boże błogosławieństwo jest nieograniczone. I wierzymy, że będziemy mogli wykonywać Jego dzieło. Kochani, nie będę rozwodził się nad tym, że ja też jestem z tego zboru, bo też zacznę płakać. Halleluja. Dzięki Bogu za to, że Pan nas posyła w różne miejsca i że nas używa, jeżeli damy się Mu prowadzić. To jest takie ważne, abyśmy mogli słuchać Jego głosu, być Mu posłuszni. Chciałbym, kochani, przejść do mojego tematu, a tym tematem jest doskonałość. Doskonałość w życiu człowieka. I chciałbym mówić na ten temat, jak my sobie radzimy z tym problemem, a może zastanawiać się też wspólnie nad tym, jakie zalecenia odnośnie tego tematu daje nam Bóg w swoim słowie. Zapewne, kochani, spotykacie w swoim życiu, czy może nawet znacie ludzi, którzy na pierwszy rzut oka są bardzo tacy poukładani. I kiedy patrzymy na nich, to nawet im trochę zazdrościmy, bo oni już od samego rana tak wszystko mają uporządkowane, poświęcają rano wiele uwagi temu, żeby dobrze wyglądać. Kobiety robią makijaż, mężczyźni się dokładnie golą, później spożywają zdrowe śniadanie, nie w pośpiechu oczywiście, bo w pośpiechu to nawet zdrowe jedzenie jest niezdrowe. Ubierają się w czyste, odprasowane, elegancko ubranie, wsiadają w zaparkowany w wyznaczonym miejscu samochód albo udają się punktualnie na przystanek autobusowy i idą do pracy, czy jadą do pracy. I gdzie nie jest bardzo, jak powiedziałem, uporządkowany i wszystko odbywa się w oznaczonej godzinie zgodnie z planem. Nie wbijesz się tam, tak mówiąc potocznie, do nich, do ich świata, tak bez umówienia się, bez planu, tak spontanicznie. Bo to by rozbiło im ich harmonogram. Po powrocie do domu spożywają obiad z rodziną, po czym pozwalają sobie na chwilę relaksu, a następnie się udają do zaplanowanych wcześniej zajęć. Jak myślicie, czy na tym miałaby polegać doskonałość, perfekcjonizm w naszym życiu? Ja nie wiem. Nie jestem pewien. Ale w każdym razie, jak chodzi o mnie, to muszę się wam przyznać, że gdybym tak miał oceniać swoje zachowanie, choć zdecydowanie nie jestem taki, jak w tym przykładzie, który przed chwilką podałem, to wydaje mi się, że też na swój sposób dążę do tego, żeby być takim, wiecie, poukładanym facetem. Dlaczego tak uważam? Dlatego chociażby, że staram się pamiętać o swoich obowiązkach, lubię porządek. Łapię się na tym, że wiecie, denerwuje mnie, kiedy coś nie znajduje się na swoim miejscu, kiedy na przykład klawiatura komputera nie leży tak równolegle do krawędzi biurka. Jak ktoś z domowników tam wyciska tubkę z pastą do zębów, nie od jej końca, tylko tak gniecie ją byle jak. denerwuje się, czy męczy mnie jazda samochodem z kimś, kto w nieodpowiednich momentach zmienia biegi. Irytuje mnie, wiecie, jak ktoś rozreguluje mi takie ustawienia, które ja sobie uznałem za optymalne w radiu czy w telewizji, w telewizorze. I tak kolejne przykłady, wiecie, można by było mnożyć. I to jest, wiecie, bez wątpienia odzwierciedleniem pewnych cech charakteru człowieka, które powodują, że zwracam uwagę na dokładność w czasie wykonywania takiej czy innej czynności. Ale muszę się wam przyznać, że nie zawsze jestem w tym konsekwentny. I nie w każdej dziedzinie mojego życia tak się dzieje. Dlatego chyba nie mógłbym się nazwać takim perfekcjonistą w każdym calu. Zresztą wydaje mi się, że to jest nawet, czy może być męczące, wiecie, taka postawa dla samego zainteresowanego, ale też dla jego otoczenia. Kochani, ten świat, w którym człowiek miał żyć, ten świat stworzony przez Boga, był doskonałym światem. To był doskonały świat. Wszystko było wyłącznie dobre i bardzo dobre, jak czytamy. Wszelkie niedoskonałości, wiecie, zaczęły się z chwilą, gdy człowiek jako korona stworzenia popadł w grzech. Ale zobaczcie, pomimo tego, że ludzie odeszli od Boga, to jednak w każdym z nas, w każdym człowieku istnieje takie dążenie do bycia doskonałym. Przynajmniej do tego, żeby być tak postrzeganym. I stąd między innymi chyba bierze się ta chęć ukrywania swoich jakichś tam przywar, niedoskonałości. Stąd tak wiele trudności nastręcza nam przyznanie się do własnego błędu. Ale spójrzmy do Biblii. Zastanówmy się, czy Bogu w ogóle zależy na tym, jacy my jesteśmy. Czy daje nam odnośnie tego jakieś wskazówki, jak ma wyglądać moje życie? Czy jest może mu to zupełnie obojętne? Już na pierwszych stronicach Biblii chciałbym wam powiedzieć, że możemy przeczytać takie słowo. Jest to pierwsza księga Mojżeszowa, 17 rozdział, werset pierwszy. Pierwsza Mojżeszowa, 17:1. I czytamy tam, a gdy Abram miał 99 lat. Abram, później Bóg zmienił jego imię na Abraham. Wydaje mi się, że on reprezentuje, tu moglibyśmy powiedzieć, wszystkich ludzi, którzy chcą podobać się Bogu. A więc, gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Jak się wam wydaje, czego mogło dotyczyć to słowo? Co Bóg miał na myśli? Na czym tak naprawdę miałaby polegać ta owa doskonałość? Czy chodzi tutaj tylko i wyłącznie o nasze poruszanie się w tym materialnym świecie, czy też może o coś więcej? Wiele, wiele lat później, kochani, któregoś dnia przed Jezusem, Synem Bożym, stanął pewien młody, jakby się mogło wydawać, perfekcjonista. I zadał mu pytanie, które dotyczyło możliwości osiągnięcia życia wiecznego. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz się przyjrzeli temu, co wtedy się wydarzyło. Otóż jak wynikało z wypowiedzi tego młodzieńca, pamiętacie tę historię, on był znawcą zakonu. I co ważniejsze, skrupulatnie wypełniał przykazania, jak zapewniał o tym Jezusa. I to od młodości. A wiecie, chociaż się tak perfekcyjnie stosował, jak mu się wydawało do tego zapisu zakonu, to jednak nie był pewien, czy to mu da oczekiwany rezultat. I Pan Jezus rozpoznaje jego postawę i daje mu dobrą radę. Ale też niejako od razu bezbłędnie uderza w jego czuły punkt, kiedy mówi, jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, werset 21, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co masz, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Kochani, możemy się tylko domyślać, że ten młodzieniec próbował budować swoje wyobrażenie o doskonałości, a tym samym o wieczności, na podstawie jakichś własnych uczynków. Ale Jezus go chciał nauczyć czegoś innego. Jak myślicie, czego? Wydaje mi się, że chciał mu wskazać na taką absolutną zależność człowieka od Boga. Amen? Zgodzimy się? Jak pamiętacie, ten młody człowiek tej lekcji nie był w stanie odrobić. Dlatego odszedł zasmucony. I tak sobie pomyślałem, wiecie, że szkoda. Szkoda, że tak się stało, bo oprócz tego, że nie zyskał w dalszym ciągu pewności życia wiecznego, to stracił chyba niepowtarzalną, jak sądzę, okazję pomnożenia swojego majątku. Zastanawiacie się, czy ja coś tutaj sobie wymyślam? Nie. Jezus tak naprawdę nie chciał mu niczego zabierać. On chciał po prostu nauczyć go zasad Bożej ekonomii. Bo Boże Słowo powiada, jest to zapisane w przypowieściach Salomona, 19 rozdział, werset 17. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Kochani, gdybyśmy znów zobaczyli do Nowego Testamentu, to byśmy zauważyli, że na innym miejscu Pan Jezus zapewnia właśnie o tej Bożej zasadzie ekonomii. Pewnego razu swoich takich roztrzęsionych, zakłopotanych uczniów. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Łukasza, to jest 18 rozdział, wersety od 28 do 30. Piotr się odzywa. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze. Jak się zastanawiam, co oni tam mieli tego, co było ich. A poszliśmy za Tobą. Takim oczekiwaniem w głosie pyta Jezusa, no i co teraz? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. Wiecie, to zapewnienie Jezusa jest niesamowite. Chciałbym tutaj podkreślić te słowa daleko więcej. To nie jest tak, kochani, że Bóg nam coś wyrówna. On chce nam dać ponad miarę. Amen? Zobaczcie, możemy tego przykłady widzieć w Bożym Słowie, ale wierzę, że też w waszym życiu tego doświadczacie. Ale chociażby te przykłady, o których możemy czytać w Bożym Słowie. Tak było na weselu w Kanie Galilejskiej, kochani, kiedy zabrakło im wina. Nie czytamy, że nazajutrz znów im zabrakło. Jezus dał im go tyle, że podejrzewam, że wesele się skończyło, ale wino nie. Tak było, kochani, kiedy nakarmił 5000 ludzi, używając 5 chlebków i 2 rybek. Nie wyliczył. Nie racjonuje Jezus. Po tej uczcie zostało 12 koszy z okruchami. Tak było, kochani, kiedy kazał Piotrowi wyjechać na głębie. Wiedział przecież Jezus, kochani, ile mieści ta sieć bezpiecznie ryb. Mógł ich dać tak w sam raz. Ale on ich dał tyle, że się sieci rwały. Aleluja. Taki jest nasz Pan. Taki jest nasz Bóg, który daje daleko więcej. Wiecie, kiedy Pan Jezus dawał za przykład dom, żonę, dzieci, w tym słowie, w tym wersecie, który przed chwilą czytaliśmy, to chciał podkreślić, że nieraz dla Pana poświęcić trzeba to, co wydaje się człowiekowi najcenniejsze. Po co? Po to, by wszystko stracić? Nie! Po to, żeby zyskać o wiele więcej. Kochani, kiedy tak analizowałem tę historię, to musiałem zadać sobie pytanie, czy stać mnie na taki perfekcjonizm? Przyznałem niejako sam przed sobą, że moje mniemanie o sobie w konfrontacji z Pismem Świętym nie przystaje do Bożych standardów. Jednym słowem, wiele mi jeszcze brakuje do tego, żeby nazywać siebie doskonałym. Wiecie, często bywa tak, że człowiek uważa sam siebie za doskonałego, za ideał. I ze swojej własnej postawy życiowej czyni taką miarę, wiecie, taki wzorzec, który potem przykłada do innych i próbuje dokonywać porównania. I w efekcie taki sposób myślenia, wiecie, może doprowadzić do tego, że mamy dziś kryzys autorytetów, że nie wiadomo, kto może być wzorem, wzorem do naśladowania, bo każdy jest wzorem sam dla siebie. Dobrze, kochani, a więc wiemy już, że Bogu nie jest to obojętne, jakim jesteś. Co prawda niektórzy, wiecie, próbują jakby przerzucić tę odpowiedzialność na Boga. To są ci, którzy mówią, jakiegoś mnie pomboczku stworzył, takiego mnie może. Ale prawda jest taka, że Bóg chce, abym był doskonały. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 48 werset. Bardzo ważne słowo, kochani. Czytamy tam, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Poprzeczka jest naprawdę bardzo wysoko. I w przenośni, i dosłownie. Dlatego, wiecie, dobrze sobie jest uświadomić, że w wyniku swoich własnych usiłowań, bazując na swoich własnych metodach, wysiłkach, nie dam rady. Czy jest w ogóle wobec tego jakaś możliwość, żeby tę doskonałość osiągnąć? Jest, kochani, jedyna możliwość to studiowanie Bożego Słowa, wprowadzanie Go w czyn, bo samo studiowanie też nie wystarczy, kochani. Wprowadzanie Go w czyn, wtedy będę mógł sprawdzić, wtedy się przekonam o tym, czy moje działania, które zmierzać mają do tego, żeby być doskonałym, idą w prawidłowym kierunku. Skąd ta pewność? Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety 16 i 17. Znane słowo, znacie każdy z nas. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był jaki? Doskonały. Do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak, powiem wam, kochani, że do złego dzieła nie trzeba się przygotowywać. Do złego dzieła nie trzeba się kształcić. Wystarczy tylko wziąć młot, który najczęściej jest bardzo dostępny i zawsze pod ręką. Zamachnąć się i uderzyć w to, co chcemy zniszczyć. Ale Bóg chce, byśmy ty i ja byli tymi, którzy budują. Amen? Budują samych siebie w dom duchowny. Budują innych, błogosławią, nie przeklinają. A to wymaga, kochani, długiego procesu wychowywania, długiego procesu przygotowania. Procesu, który właśnie poprzez natchnione słowo, przez Ducha Świętego, Bóg chce we mnie i w tobie rozpocząć. I nie tylko rozpocząć, kochani, ale stale je kontynuować. Kochani, musimy zdać sobie sprawę z tego, że doskonałość to nie jest coś, z czym człowiek się rodzi, z czym człowiek się budzi. To jest raczej stan, który się osiąga. I wymaga to, jak powiedziałem, długiego czasu i sporego wysiłku. I ten wysiłek jest, kochani, po naszej stronie. Sam apostoł Paweł, nasz wzór w poznaniu Bożej woli, w wierze, w nauczaniu, tak mówi o sobie, jest to zapisane w liście do Filipian 3:12. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego. Dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. I chcę wam powiedzieć, że to jest możliwe, kochani. Że nie musimy się załamywać. Nie musimy przekreślać siebie z góry. To jest możliwe. Ale chodzi o to, żebym to nie ja sam siebie za takiego człowieka doskonałego uważał. I co gorsza, skupiał całą swoją energię na tym, co dotyczy mojego życia fizycznego. Nie. Wręcz przeciwnie. Powiem wam, że to, że nieraz w moim domu wszystko jest poukładane, że ja sam jestem uporządkowany, nie świadczy jeszcze o tym, że Bóg zalicza mnie do ludzi doskonałych. Chodzi o to, żeby za doskonałego męża i doskonałą niewiastę uważał mnie i ciebie Bóg. Abym był takim, który nie uchybia w mowie, jak mówi, czy jak zaleca apostoł Jakub. Abym zawsze dążył do wypełnienia Bożej woli w swoim życiu. A więc póki co, kochani, wolę mówić o sobie zgodnie zresztą z zaleceniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, co najwyżej nieużyteczny sługa. Nawet jak zrobiłem wszystko. Wszystko, co miałem zrobić. Nawet jak wykonałem coś więcej, jak mi się wydaje, ponad to, o co mnie Pan prosił. Nieużyteczny sługa. Wiecie, gdy tak rozważałem ten temat, doszedłem do wniosku, że doskonały człowiek to taki, który nie ma nic. Tak zresztą odpowiedział Jezus temu młodzieńcowi. Idź, rozdaj ubogim to, co masz, a zyskasz nie jakąś tam pewność bliżej nieokreślonego życia wiecznego, ale zapewniam cię, że tam w niebie, w wieczności będziesz należał do ludzi zamożnych. Nie mieć nic, kochani. Nic dla siebie samego. Nic, co by mnie obciążało, spowalniało na tej drodze za Panem. Nic, co by mnie absorbowało, odciągało od Boga. Nic, co by mnie zanieczyszczało. Nic, co by mnie bardziej cieszyło od Boga, niż społeczność z Nim. Czy się ze mną zgodzicie, kochani? Możecie powiedzieć amen? Śmiało, kochani. Halleluja. Na czym polegał problem tego bogatego młodzieńca? Na tym, że był bogaty? Nie. Abraham prawdopodobnie był bogatszy od niego. Problemem tego człowieka było to, że przy tym bogactwie było jego serce. On to uważał za swój największy skarb. A nasze serce, jak powiedział Pan Jezus, jest zawsze tam, gdzie się znajdują rzeczy dla nas najcenniejsze. O tym rozmyślamy. O to najbardziej się troszczymy. Temu poświęcamy najwięcej czasu. I chcę wam powiedzieć, kochani, że wcale to nie musi być jakaś potężna fortuna na naszym koncie bankowym. To może być nawet twój smartfon, od którego przez cały dzień nie możesz oderwać wzroku. To może być, wiecie, takie umiłowanie, nic nie robienia. Po prostu uwielbiasz się temu oddawać. To może być wiele z pozoru bardzo niewinnych rzeczy. Niech każdy z nas zastanowi się nad tym, czemu poświęca najwięcej uwagi, najwięcej czasu. Może to być nieraz, kochani, ciekawe odkrycie. Znacie, kochani, pastora Mirosława Kulca, wspaniałego brata, kaznodzieje, misjonarza. On w zeszłym roku też odwiedził nasz zbór. Otóż brat Mirek opowiadał kiedyś o pewnym pastorze, z którym zetknął się, o ile dobrze pamiętam, w Estonii. Nie chcę opowiadać całej tej historii, ale mówiąc pokrótce, chodziło w niej o to, że ów pastor miał taką relację z Bogiem nieprzeciętną. Jakiś czas brat Mirek z nim współpracował. Przyszedł pewien dzień. Wiecie, kiedy ten pastor wsiadł do samochodu, wsiadł wraz ze swoją żoną i oboje zginęli w wypadku samochodowym. Tak, chcę wam powiedzieć, kochani, że wierzący ludzie też giną w wypadkach samochodowych. Słudzy pańscy w taki sposób odchodzą nieraz z tej ziemi. Nie każdemu jest dane wjechać, wiecie, tym ognistym rydwanem do nieba. To małżeństwo, pastor i jego żona byli pasażerami podczas tego wypadku, który wiózł ich na kolejne nabożeństwo, gdzie mieli oboje usługiwać. Kraksa i śmierć na miejscu. Wiecie, nie byłoby może w tym nic niezwykłego, gdyby nie kilka faktów. Otóż jak opowiadał brat Mirek w swoim świadectwie, ten pastor nigdy nie podróżował razem ze swoją żoną. Zawsze albo on gdzieś wyjeżdżał, albo to robiła jego żona. Zawsze osobno, zawsze ktoś zostawał w domu. A tego dnia byli razem w samochodzie. Było to po raz pierwszy, a w każdym razie po raz pierwszy od wielu, wielu lat. I to po pierwsze. A po drugie, na 2 tygodnie przed tym wydarzeniem, nie wiedzieć czemu, zaczęli rozdawać wszystko, co posiadali. Swoje meble, sprzęty, wyposażenie, słowem wszystko, co mieli, darowali innym. Wyobraźcie sobie, że w dniu tej katastrofy, w dniu ich odejścia z tej ziemi, nie mieli już nic. Chciałby się powiedzieć, doskonali słudzy Pana. Wykonali Boży plan i Pan ich zabrał. Czy to nam nie daje do myślenia, kochani? Nie chcę, żebyście teraz zrozumieli to w ten sposób, że teraz mamy zacząć się wyprzedawać, wyzbywać swoje mienie, swój majątek, dawać jakieś ogłoszenia w gazetach czy w internecie, dom piętrowy z ogrodem, z garażem i samochodem w środku oddam za darmo. Albo podaj mi swój adres i swój numer konta, prześlę ci wszystkie moje oszczędności. Nie. To nie o to chodzi, kochani. I wierzę, że nie o to tak naprawdę chodziło Jezusowi w tej przytoczonej przeze mnie historii o bogatym młodzieńcu. Zauważcie, co on najpierw mu powiedział. On mu mówi, wypełniaj przykazania. A tamten, wybaczcie, że użyję tego słowa, ale ono się samo ciśnie na usta, tamten się głupio pyta, jakie? O które ci chodzi, Panie? To przecież powinno być dla niego jako Żyda oczywiste. Oczywiste, że wszystkie. Nie wypełniłeś jednego, nie wypełniłeś nic. A nam się wydaje, wiecie, jestem doskonały, bo zrobiłem to, to i tamto. A że tego jednego nie wypełniłem. No cóż, zabrakło czasu. Doba ma tylko 24 godziny. Nie potrafię się rozdwoić. I myślimy sobie, pójdę do Jezusa. Może On mi powie coś takiego, co załatwi sprawę. Panie, jak to jest z tym życiem wiecznym? Powiedz mi tak normalnie, po ludzku, własnymi słowami, bo ja się już nie łapię w tych wszystkich zakazach, tych nakazach, co robić, czego nie robić, co wolno, czego nie wolno. Co jest ważne, co jest mniej ważne. A Jezus mówi, to proste. Sprawdź, gdzie jest twoje serce. Tylko tyle. Proste. Czy to jest dla ciebie proste, drogi bracie, droga siostro? Czy sprawdzasz, jaki odchodzisz od Jezusa? Co jest w twoim sercu po rozmowie z Nim? Czy jest tam decyzja, tak, Panie, chcę być Tobie posłuszny? Czy może jest tam smutek? Nie odchodź od Jezusa smutny. Słuchaj się. Słuchaj się w Jego głos. Wykonaj to, o co Cię prosi, co Ci zaleca. Badaj swoje serce, wypełniaj przykazania. Które? Wszystkie. Niektórzy może powiedzą, ale my żyjemy pod łaską, my nie żyjemy pod zakonem, my mamy inne prawo. Pan jest dobry, okazuje nam swoją łaskę, wszystko nam wybacza. Nasze upadki, grzechy, tę chęć posiadania, nasze jakieś inne słabości, niedociągnięcia. Wybacza nam to, że nie jesteśmy perfekcjonistami. Wiesz, co tak naprawdę oznacza życie w łasce? Wiesz, jaka jest różnica? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Zakon mówił oko za oko, ząb za ząb. I sprawa załatwiona. A co mówi łaska? Jest gorzej. Teraz, gdy ktoś cię uderzy w policzek, nastaw mu drugi. Gdy ktoś zabierze ci suknię, to nie odmawiaj mu i płaszcza. Jak ci weźmie samochód, dorzuć mu jeszcze letnie opony na alumach. Zakon mówił, nie cudzołóż i wszystko jasne. A co mówi łaska? Jest jeszcze gorzej. To tylko spojrzy pożądliwie na kobietę. Już popełnił z nią cudzołóstwo. Już zgrzeszył. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 21-22. Czytamy tam. Słyszeliście, mówi Jezus, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Tak mówił zakon. A ja wam powiadam, mówi Jezus, każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Było niebezpiecznie, a jest jeszcze trudniej. Czy znamy, kochani, Boże przykazania? Czy je wypełniamy? Czy tylko tak sobie powtarzamy, wszystko mi wolno, nie jestem pod zakonem, Bóg jest łaskawy, On mnie na pewno nie ukarze. A jednak wciąż przy takim myśleniu dręczy cię pytanie. Ale jak, Panie, jak to jest, Panie, z tym życiem wiecznym? I Bóg ci odpowiada pytaniem na pytanie. Gdzie jest twój skarb? I ty znów odchodzisz smutny, smutna. Bo wiesz, że Bóg trafił w sedno. Że odkrył twój słaby punkt. Śpiewasz pieśń, wszystko tobie dziś oddaję. Ale w sercu dokładnie wiesz, że tak nie jest. Że Bóg nie jest obecny w każdej dziedzinie twojego życia. To jest, wiecie, tak jakbyśmy nalali do butelki trochę wody i trochę oleju. Nie połączą się ze sobą. Wiecie, co trzeba zrobić? Potrząsnąć tą butelką. I Bóg to czasami z nami chce zrobić. Bóg to czasami z nami robi. Bóg to zrobił ze mną, kochani. Człowiek doskonały nie ma nic dla siebie. Jego serce nie lgnie do tych ziemskich świecidełek. Ale tak jak mówi psalm pierwszy, ma upodobanie w zakonie Pana. Jego zakon rozważa tak raz na miesiąc. dniem i nocą. Dniem i nocą. Zwróć swój wzrok na Jezusa, mówi jedna z pieśni, którą śpiewamy. Jeżeli spojrzysz w Jego twarz, jeżeli z Nim nawiążesz relację, taką osobistą, indywidualną, szczerą, prawdziwą, to jak mówią dalej słowa tej pieśni, nie wiem, czy ją znacie, czy ją śpiewacie. Jak tam jest? Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet. Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet. Jeżeli zwrócisz swój wzrok na Jezusa, zblednie w blasku Jego miłości bez miar. Tak, Panie. Mam, co mam. Wiem, że to, co mam, pochodzi od Ciebie. Że Ty mi to dałeś. Abym z tego korzystał. Ale tak naprawdę są to dla mnie rzeczy bez większej wartości. Bo tylko Ty jesteś rzeczywistością w moim życiu. Amen. Jezus opowiada do swoich uczniów Ewangelia Jana, 4 rozdział, 34 werset. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać dzieła Jego. To jest tym, mówi Pan Jezus, co daje mi siłę, co mnie wzmacnia, co mnie motywuje, co mnie inspiruje, co daje mi wzrost duchowy. Nie moja wola, Panie, ale Twoja. Czy tak jest w moim i Twoim życiu? Czy tym się odżywiam? Czy odżywiam się tym, że wypełniam Bożą wolę? Czy to jest moim pragnieniem? Poznawanie mojej woli Bożej dla mojego życia. Bycie w centrum tej Bożej woli. Bo wtedy jesteśmy użyteczni. Wtedy jesteśmy narzędziami. W Bożych rękach. Czy do tego dążymy, kochani? Tak jak apostoł Paweł, aby pochwycić. Czy żyję według ducha? List do Rzymian, 8 rozdział, 12 i 13 werset mówi: tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Halleluja. W liście do Galacjan, 6 rozdział, werset 8, 8, Galacjan 6, 8 czytamy: bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Bóg chce ci zapewnić obfitość. On po to przyszedł, jak czytamy w Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, 10 wersecie, aby Jego owce miały życie w obfitości. To złodziej przychodzi po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Ale ja przyszedłem, mówi Jezus, aby moje owce miały życie i obfitowały, bo ja jestem dobrym pasterzem. Czy pragniemy, kochani, takiej doskonałości? Doskonałości Chrystusowej, duchowej, tej, która prowadzi do życia wiecznego. Ale również już tutaj na ziemi, kochani, pozwala żyć w radości, w harmonii z Bogiem. Czy to jest moją i Twoją modlitwą? Czy może wolisz swoje małe, w cudzysłowie, bogactwo? To, co udało ci się zbudować, wypracować tu na tej ziemi. I mówisz: Panie, to, co mam, to jest moje. Nie każ mi tego nikomu oddawać. To by było niesprawiedliwe. Ja na to ciężko pracowałem. Wiecie, przypomina mi się taka historia. Umarł pewien niezwykle bogaty człowiek. Był już sędziwy. Miał jakąś tam rodzinę, spadkobierców. Ale ludzie jak to ludzie, wiecie, na pogrzebie, ciekawscy z otoczenia jego sąsiadów, kiedy już ta ceremonia się kończyła, mówi jeden do drugiego: no, ten to był bogaty. Ciekawe, ile zostawił. A ten drugi odpowiada: wszystko. Wszystko zostawił. nic z sobą nie zabrał. Ewangelia Marka, 8 rozdział, 36 do 38. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? I teraz ważne słowa, kochani. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Perfekcjonista oprócz Jezusa nie ma nic dla siebie. Doskonały człowiek to taki, który jest zależny od Boga w całym swoim życiu. Nie tylko w godzinie śmierci, ale zawsze, każdego dnia żyje świadomością swojej zależności od Zbawcy, od Jezusa. I to jest ta lekcja, kochani, której Bóg chce nas nauczyć dziś, mnie i ciebie, każdego z nas. Modlimy się, bądź wola Twoja. Przypomnijmy sobie, kochani, co jest wolą Bożą względem nas. Jaka jest ta Jego wola? Ewangelia Jana, 6 rozdział, 38 do 40. Pan Jezus mówi, zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę Tego, który mnie posłał. A to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wkrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, był zawsze bogaty, zdrowy, piękny i młody. Nie! Aby każdy, kto w Niego wierzy, kochani, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak mówi ten złoty werset z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16. To jest Boża wola. Życie wieczne dla mnie i dla ciebie. Nie utrudnianie ci życia tu na ziemi. Nie bicie cię po głowie. Znów zgrzeszyłeś, jesteś do niczego. Nie dajesz rady, nie nadajesz się do mojego królestwa. Nie. Wiecie, kto tak mówi? To szatan. To on nas chce zniechęcić. Pozbawić wiary w Boże obietnice. Przekręcić Boże prawdy. Powykrzywiać te Boże proste drogi. To jest jego robota. Ale Bożą wolą jest, abyś ty i ja, abyśmy każdy z nas dostąpili życia wiecznego z Nim w Jego Królestwie. A tu na ziemi tego Królestwa doświadczali, przeżywając sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Amen? Amen. I tego wam życzę i każdemu z nas i sobie. Niech Pan nam w tym dopomoże. Amen.